Laudetur Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Wobec destabilizacji społecznej w Boliwii papież wezwał do modlitwy za ten kraj. Ujął się również za porwaną w Afganistanie Włoszką.
Rozpoczniemy relacją z placu Świętego Piotra.
Blisko 200 tysięcy młodych czuwało na polach lednickich.
Opowie o tym reportaż Karola Kańskiego.
Następnie w audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy afrykańską królową w reżyserii Johna Hustona.
5 czerwca na niedzielny magazyn zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Wiele regionów świata przeżywa obecnie społeczne i polityczne napięcia, które grożą wybuchem poważnych konfliktów, ostrzegł Benedykt XVI. Podczas spotkania na Anioł Pański zaapelował o modlitwę w intencji Boliwii.
Szczególnie myślę o Boliwii i o niepokojącej sytuacji, do której tam doszło. Podczas gdy proszę Was o modlitwę za ten drogi naród, mą nadzieję i apel powierzam Matce Bożej, aby u wszystkich przeważyło poszukiwanie dobra wspólnego, w poczuciu odpowiedzialności oraz w gotowości na otwarty i lojalny dialog.
Papież nawiązał również do sytuacji w Afganistanie. Zaapelował o uwolnienie porwanej tam włoskiej wolontariuszki Clementiny Cantoni.
Niech bolesne doświadczenie, które przeżywa ta nasza siostra, stanie się bodźcem do poszukiwania na wszelki sposób pokojowego i braterskiego zrozumienia między poszczególnymi ludźmi i narodami.
W rozważaniu poprzedzającym południowe spotkanie z wiernymi papież nawiązał do kilku przypadających w tych dniach świąt. Obchodzony w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Dzień Uświęcenia Kapłanów stanowił okazję do modlitwy o to, by księża nie przedkładali niczego nad miłość Chrystusa. Przykładem może w tym być błogosławiony biskup Jan Chrzciciel z Calabrini, patron emigrantów, którego setną rocznicę śmierci obchodziliśmy 1 czerwca.
Wspominając tego wielkiego biskupa, myśl moją kieruję do wszystkich, którzy pozostają z dala od ojczyzny, a często również z dala od rodziny. Życzę, aby zawsze spotykali na swej drodze przyjazne twarze i gościnne serca, zdolne wspomagać ich w codziennych trudach.
Nawiązując do obchodzonego wczoraj w liturgii wspomnienia Matki Bożej, Benedykt XVI zawierzył jej niepokalanemu sercu cały świat, aby doświadczył miłosiernej miłości Boga i zaznał prawdziwego pokoju. I dziś nie brakło słowa do Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Matce Bożej, zwieszam Was i Wasze rodziny. Niech Bóg Wam błogosławi.
Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę.
Odnowili przyrzeczenia chrzcielne, wysłuchali duchowego testamentu Jana Pawła II, a o północy przeszli przez symboliczną bramę Rybę. Ponad 200 tysięcy osób wzięło udział w ogólnopolskim spotkaniu młodych na polach lednickich. Razem z Polakami modlili się ich rówieśnicy z Litwy, Niemiec i Węgier. Specjalne przesłanie skierował do młodzieży Benedykt XVI.
Nie bez Jana Pawła II, z Janem Pawłem II. To, że on stoi w oknie Ojca Domu, to jeszcze lepiej nas widzi niż z tego Watykanu. I to jest fantastyczne, że nie ma rozstania ze zmarłymi. Zmienił się sposób tylko naszego z nimi obcowania.
Należy kontynuować dzieło Jana Pawła II. Myślę, że młodzież podoła. Miejmy nadzieję. Szczególnie można zobaczyć, ile osób przybyło w tym roku. Myślę, że o wiele więcej niż ubiegłe lata. No i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej.
Papież jest tu z nami jeszcze bardziej. Bardziej realnie, bardziej mistycznie, modlitewnie. To fantastycznie. Ja czuję jego obecność wśród nas.
Nabożeństwo poprowadził gospodarz miejsca arcybiskup Henryk Muszyński. Metropolita Gnieźnieński odczytał młodym list, który skierował do nich papież Benedykt XVI. Ojciec Święty podkreślił w nim, że jego wielki poprzednik Jan Paweł II od początku towarzyszył ledyńskim nabożeństwom. Od początku też kierował do młodych przesłania, które nadawały kierunek ich całorocznej formacji, formacji młodzieży w Polsce i w krajach ościennych.
Chciałbym, aby ta tradycja papieska udziału w ledyńskich spotkaniach nadal trwała. Drodzy młodzi przyjaciele, chcę wam powiedzieć, że jesteście moją radością i moją nadzieją. Wiem, że tegorocznej medytacji powracacie do tego szczególnego momentu, jakim w życiu każdego i każdej z was był chrzest święty. Pragniecie na nowo przeżyć to niepowtarzalne obmycie, które staje się wołaniem Ducha Świętego. Ono oczyszcza z grzechu, przywraca godność dziecka Bożego, naznacza niezatartym znamieniem świętości. To niezmierzony dar Bożej miłości. Niech ten dar nieustannie wzrasta w was i wydaje owoce wiary, nadziei i miłości. Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. To Chrystusowe zapewnienie przekazuję sobie pokolenia jako przesłanie nadziei. Święci wszystkich czasów na mocy tego zapewnienia wybierają Chrystusa po to, aby żyć dla Niego i by żyć dla braci. Bądźcie i wy świadkami. Otwórzcie się na działanie Ducha Świętego, który was jest i odważnie nieście światu orędzie o zbawieniu.
Benedykt XVI zaprosił również uczestników spotkania nad Jeziorem Lednickim do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w sierpniu w Kolonii. Papież zawierzył młodzież opiece Maryi i przesłał im apostolskie błogosławieństwo. Spotkaniu towarzyszył rzęsisty deszcz. Mimo tego nic nie zakłóciło wieczornego nabożeństwa.
Jestem bardzo wzruszony,
mówi ojciec Jan Góra.
Bardzo duchowo to przeżywam. Ci wspaniali młodzi ludzie, jak Abraham, powodowani wiarą, wyruszyli ze swoich domów i przybyli tutaj do źródeł ścielnych Polski, żeby powiedzieć swoje tak Chrystusowi, żeby go wybrać. To jest obłędnie piękne.
Dziesiątki tysięcy młodych ludzi śpiewało, tańczyło, a w rękach miało zapalone świece. Tego, co tutaj doświadczamy, nie da się opisać słowami. To trzeba przeżyć i być pod bramą rybą, mówili mi młodzi ludzie.
Każdy indywidualnie odbiera spotkanie z Bogiem tutaj właśnie w Lednicy.
Tutaj trzeba po prostu być. Tu jest spotkanie wszystkich młodych ludzi, którzy widzą potrzebę odnowienia się tego narodu.
Panuje świetna atmosfera, naprawdę ludzie śpiewają, bawią się, widać, że naprawdę w świetny sposób przeżywają tę Lednicę.
Dużo osób, które tu przyjechało, na pewno pod wpływem śmierci papieża i w ogóle jego życia, jego świadectwa.
Akt przyjęcia testamentu poprzedziła procesja, w której niesiono pamiątki związane z Janem Pawłem II. Wśród nich był m.in. drewniany krzyż, który Jan Paweł II podarował uczestnikom spotkań na Lednicy oraz odciśnięta w brązie prawa dłoń Jana Pawła II. W czasie procesji jeden z młodych dominikanów szedł w wiśniowych mokasynach, takich jakie przez lata nosił Jan Paweł II. Nad podążającymi w procesji górował wielki biały sztandar z napisem Pokolenie JP2.
Jest istotny, był, jest i pozostanie istotny dla ludzi młodych.
Biskup Wojciech Polach z archidiecezji gnieźnieńskiej.
Zawsze przypominał, że są nadzieją Kościoła, nadzieją świata, jego nadzieją i myślę, że liczy na to, że ta nadzieja teraz będzie rodzić błogosławione owoce. Lednica jest wielkim dobrem, jest sianiem dobra, które przekracza też takie granice naszych podziałów naturalnych państw. W ten sposób jednoczy także, tak jak Chrystus jednoczy wszystkie ludy i narody, tak pewnie, jeżeli w jego imię tu się gromadzimy, to też właśnie można tak mówić, że jednoczymy się wszyscy.
Chwilę po wysłuchaniu listu Benedykta XVI uczestnicy spotkania przyjęli duchowy testament polskiego papieża. Przyjęcie testamentu odebrał od nich prowincjał polskich dominikanów, ojciec Maciej Zięba.
To nie tylko ostatnia wola, ale i przymierze, jakie pomiędzy nami zbudował Jan Paweł II. Jego spuścizna i jego świadectwo. Zjechaliśmy się dzisiaj z całej Polski, aby się nad tym duchowym testamentem Ojca Świętego zastanowić, aby go przyjąć i podjąć w naszym życiu.
Dominikanin przywołał wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Pytał też modlących się, czy pragną odpowiedzieć na wezwania, które kierował do rodaków Ojciec Święty. Młodzież za każdym razem odpowiadała: chcemy i pragniemy. Każdy z uczestników nabożeństwa otrzymał w prezencie flakonik z pachnącym olejkiem, wykonaną z tkaniny bransoletką z napisem Lednica 2000 oraz piernik w kształcie serca. Do pamiątek dołączono również symboliczne słowa: Bóg jest miłością, dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. To słowa, które Jan Paweł II skierował do lednickiej młodzieży w 1999 roku. Modlitewne spotkanie zakończyło się nad ranem symbolicznym przejściem pod Bramą Rybą, bramą trzeciego tysiąclecia. Z Lednicy dla Radia Watykańskiego, Karol Kański, Radio Plus.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Był malarzem, dziennikarzem i bokserem. Jako reżyser zdobył sobie uznanie zrealizowanym w 1941 roku Sokołem Maltańskim, który otworzył w kinie serię tak zwanego czarnego filmu. Późne lata 40. i 50. utwierdziły pozycję Johna Hustona jako reżysera sprawnego warsztatowo, oryginalnego i przenikliwego. Zapoczątkowana przy okazji Sokoła współpraca z Humphreyem Bogartem zaowocowała kolejnymi wielkimi i głośnymi obrazami. Wśród nich należy wymienić Key Largo z 1948 roku, przejmującą opowieść o steroryzowanych przez bandę gangsterów mieszkańców małego hotelu położonego na odludnych terenach Florydy. Bogart zagrał tu rolę powracającego z wojny majora, który pozoruje z początku uległość wobec bandytów, aby, uśpiwszy ich czujność, wystąpić w końcu do samotnej rozprawy z nimi. Zupełnie odmienną kreację Bogarta przynosi zrealizowana 3 lata później Afrykańska Królowa.
Akcja filmu rozgrywa się we wrześniu 1914 roku. Trwająca od kilku tygodni na kontynencie europejskim I wojna światowa nie pozostaje bez wpływu na życie mieszkańców kolonialnej Afryki. Na terenach znajdujących się w obszarze wpływów Cesarstwa Niemieckiego daje się zaobserwować wzmożoną aktywność miejscowych oddziałów.
Na skutek brutalnej akcji jednego z nich w zapadłej murzyńskiej wiosce umiera angielski misjonarz. Pozostałą przy życiu jego siostrę Rose bierze na pokład swojej łodzi parowej niejaki Charlie Allnut, Kanadyjczyk. Oboje, jako poddani korony brytyjskiej, próbują opuścić tereny wroga, płynąc w dół rzeki. Rozpoczyna się długa i niebezpieczna podróż, podczas której zmuszeni są walczyć z tropikalną przyrodą i wojskami nieprzyjaciela.
Prąd jest dość silny, prawda? Zbliżamy się do progów skalnych. Tak szybko? Zaczynają się za tamtym zakrętem. To dość niebezpieczne. Lepiej przejmę ster.
Grany przez Humphreya Bogarta Allnut pod wieloma względami zdaje się przypominać zarówno detektywa Sama Spade'a z Sokoła Maltańskiego, jak i majora McClouda z Key Largo, a także wiele innych postaci kojarzonych najczęściej z typem bogartowskiego bohatera. Podobnie jak oni, jest twardym mężczyzną i samotnikiem ceniącym sobie niezależność. Jednak między Allnutem i nimi istnieje zasadnicza różnica.
Ten nieogolony mężczyzna, przesiąknięty ginem i tytoniowym dymem, pozostaje od nich znacznie słabszy. Tamci o swoją niezależność walczą, on zdobywa ją uciekając. Najpierw opuszcza ojczystą Kanadę, a następnie porzuca belgijską kopalnię położoną gdzieś w głębi afrykańskiego buszu. Upragnioną swobodę, wolność od słuchania poleceń daje mu dopiero Afrykańska Królowa, statek rzeczny, na którym pływa samotnie, rozwożąc miejscowym pocztę i niezbędne towary. Jest panem sytuacji, bo uciekł od innych ludzi, którzy mogliby go sobie podporządkować.
Czasem chciałbym wrócić, znaleźć się w tłumie. Nic tak nie podnosi na duchu jak tłok, hałas i muzyka w sobotni wieczór. Ale wtedy przez resztę tygodnia musiałbym słuchać cudzych rozkazów. A tu sam sobie jestem panem. To znaczy byłem, dopóki... Jakoś nie widać krokodyli. Nie. Unikają mielizny. I prąd dla nich zbyt wartki. Chętnie bym się wykąpał. Ja też. Pójdę na dziób i uczepię się łańcucha kotwicy. Pani może tu zostać i robić, co dusza zapragnie.
Spotkanie z zasadniczą i pełną determinacji Rose, którą w przypływie szczerości podczas jednej z awantur nazywa zwariowaną dewotką i zasuszoną starą panną, całkowicie zmienia jego życie, a także jego samego. Biorąc bezbronną i samotną kobietę na pokład, pragnie ocalić ją przed niechybną śmiercią. To on ustala reguły gry i wyznacza jej ściśle określone miejsce. Jednak role szybko zaczynają się odwracać.
Rose pragnie dotrzeć do terenów zajmowanych przez Anglików. Przedsiębiorcza kobieta, nie mająca pojęcia o rzecznej żegludze, nakłania go, aby popłynąć w dół rzeki, która usiana jest skalnymi uskokami. Zanim zdołają dotrzeć do pozycji angielskich, muszą minąć twierdzę strzegącą przeprawy, a także zniszczyć potężną kanonierkę patrolującą graniczne jezioro. Na domiar złego, na przeszkodzie w ich podróży, będzie im stawać okrutna tropikalna przyroda. Plan Rose wydaje się czystym szaleństwem.
A jednak okazuje się, że pod wpływem rodzącego się uczucia oboje przechodzą dogłębną przemianę. Powoli kiełkująca miłość dodaje im sił, a stając się dla siebie wzajemnie oparciem, potrafią pokonać, tak zawsze złowrogi w filmach Houstona, los.
Uszczypnij mnie, Rose. Płyniemy sobie rzeką niczym Antoniusz i Kleopatra na galerze. Wszystko dzięki tobie. Nie jesteś z siebie dumny? Skądże? Spójrz, jak silnik pracuje. A kto naprawił śrubę? To nie moja zasługa. Nie ma na świecie mężczyzny, który by tego dokonał. Masz rację, Rosie, bo żaden mężczyzna na świecie nie ma ciebie. Zawsze będę miał przed oczyma ciebie na tych wodospadach. Głowa do góry, broda do przodu, włosy rozwiane na wietrze. Żywy portret bohaterki. Ja i bohaterstwo. Charlie, ty postradałeś zmysły. I serce. Zarzucamy kotwice najdroższe. Jeśli rzeka potrzebuje odpoczynku, to my tym bardziej.
Afrykańska królowa to pełna nieprawdopodobieństw opowieść przygodowa, zakończona tak typowym dla amerykańskich filmów zupełnie nierealnym happy endem. Jej niezaprzeczalnym atutem pozostają jednak zdjęcia kręcone w autentycznych afrykańskich plenerach, a także znakomite kreacje Humphreya Bogarta i partnerującej mu Katharine Hepburn. Obojgu aktorom udało się stworzyć pełnokrwiste i psychologicznie wiarygodne postaci. Bez nich Houston zapewne nie zdołałby stworzyć dzieła, które należy dzisiaj do najwybitniejszych pozycji kina przygodowego.
Udało się. Daliśmy im Bobu, prawda? Dziwne uczucie, kiedy do człowieka strzelają. Byli tak zaskoczeni widokiem afrykańskiej królowej, że za późno zaczęli strzelać. Mimo niebezpieczeństwa nie bałam się. Nie spodziewali się, że ktoś tędy waży się przepłynąć. Pewnie dlatego, że kule tak szybko bzykają, jak moskity. Nie wierzyli, że to możliwe. Czuję się, jakbym sprawiła im lanie. Pokazaliśmy im.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.